Naszym gościem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
No i co? Mamy 15 października, startują wybory. Co to dla pana ministra oznacza?
Czas wytężonej pracy, ale myślę, że ani większej, ani mniejszej niż dotychczas, bo praca, łączenie pracy parlamentarzysty oraz ministra jest no, dużym zaangażowaniem i wysiłkiem, więc myślę, że dokładnie tak samo będzie przez te najbliższe 67 dni.
Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci mówi, że to będą inne wybory, że na pewno będzie potrzebna bardziej spoista działalność partii rządzącej. Co to oznacza?
Tak, dzisiaj poprzez łatwość dotarcia do mediów, poprzez wysyłanie komunikatów na różnych social mediach, łatwo o pewnego rodzaju kakofonię. I prezes ma tutaj rację, że trzeba doprowadzić do takiego spójnego przekazu jednolitego, ponieważ on wtedy w tym gro informacji, które się pojawia, będzie spójny, będzie podbijany i będzie no, stanowił o naszym przekazie, o naszych informacjach, które będziemy chcieli obywatelom, społeczeństwu przekazywać.
Wszyscy muszą działać w określonych ramach naszego przesłania. Każdy, kto idzie z nami, a będą to ramy bardzo określone, musi się temu podporządkować, bo stawka jest ogromna, mówi premier Kaczyński.
No ja nie mam wątpliwości, że dzisiaj mamy taki wybór, czy jesteśmy w stanie obronić to wszystko, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie. To, że po prostu Polakom żyje się lepiej, to są obiektywne badania. Czy te wszystkie zmiany dotyczące obniżek podatków, dotyczące obniżki wieku emerytalnego, dotyczące 13-14 emerytury, 800+, ale też wszystkich zmian, które były takie prospołeczne, utrzymamy po prostu, w życie będzie to funkcjonowało, czy też będzie taki radykalny odwrót od tego i w imię walki z PiS-em to wszystko będzie, można powiedzieć, uchylane.
Dzisiaj w nocy premier Mateusz Morawiecki na swoim Facebooku powiedział tak, to są wybory absolutnie zasadnicze między dwiema różnymi wizjami Polski. Polski Solidarnej, która czerpie ze spuścizny Solidarności i to jest nasza formacja i pan premier nie dodał między czym. Powiedział tylko między Polską Solidarną, a jaką Polską? Jakby pan minister określił Polskę, z którą walczycie?
No,
bo
myślę,
z którą walczycie?
Kultura osobista pana premiera to nie pozwoliła, bo po tej drugiej stronie ten obraz nie jest najlepszy. To jest wizja przede wszystkim Polski niesamodzielnej. Polski, która ogląda się na swoich kolegów z Niemiec i oczekuje, jakie decyzje stamtąd będą płynęły. I to jest najsmutniejsze.
Kiedyś by powiedział Polska Solidarna, Polska Liberalna. A jakim będzie teraz podział?
Polska niesamodzielna. Polska, która jest sterowana z zewnątrz, Polska, która ulega wpływom, Polska, która poprzez naciski zagranicznych podmiotów, które działają we własnym interesie, a nie Polski, będą wpływały na to, co się w Polsce dzieje, więc myślę, że zawsze kluczem do sukcesu jest niezależność i kluczem do sukcesu jest podejmowanie decyzji zgodnych z własnym interesem.
Donald Tusk jest niezależny, czy nie?
No chyba mamy jasność, że nie. No, każdy dzień przynosi jakby potwierdzenie tej tezy. Ostatni dzień Manfred Weber poprzez ataki na Prawo i Sprawiedliwość sprowokował pana premiera. Pan premier, można powiedzieć, wezwał go do debaty. No i co się okazuje? No, przedstawiciele EPL-u, EPP mówią, że no, oni mają z ramienia EPL-u przedstawiciela i w imieniu Webera może stawić się tutaj Donald Tusk.
No więc a taka debata będzie? Premier Morawiecki, Donald Tusk, czy nie będzie, jak pan minister myśli?
Wszystko jest możliwe. Ja nie przesądzam, to kwestia sztabów i porozumienia w tym zakresie, ale to pokazuje, że Donald Tusk jako premier, czy jego formacja jako formacja rządząca, to jest wykonywanie interesu i przewag, jakie budowały Niemcy przez wiele lat. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego Niemcom się teraz nie powodzi? Dlaczego Niemcy teraz narzekają? No bo Europa Środkowa Wschodnia zaczęła grać na własny interes. Ona nie była rynkiem zbytu, ona nie była służebna wobec Niemiec. Stąd problemy dzisiaj Niemiec. Utrzymajmy to. To znaczy bogaćmy się kosztem Niemców. Bogaćmy się i wyrównujemy te szanse, bo przecież historycznie mamy do tego pełne prawo. To nas zniszczono, to powstanie warszawskie mieliśmy niedawno rocznicę. To nas zgrabiono, to nas mordowano. Więc mamy teraz szansę bogacić się, nawet kosztem Niemców.
Panie ministrze, ale wybudujecie także Platforma. Zresztą obraz taki bipolarny. Polska Solidarna, Polska Liberalna, Polska Solidarna, Polska Niesuwerenna. A tu mamy Konfederację w wyścigu jeszcze. Konfederacja jest za Polską suwerenną, czy za Polską zależną?
Za Polską zaściankową, całkowicie z punktu widzenia gospodarczą nierealną. Gdyby tam ktokolwiek przyszedł rządzić do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Gospodarki, natychmiast by zrewidował swoje poglądy i nic z tego, co zapowiada, by nie wprowadził, ale przede wszystkim absolutna zaściankowość w podejściu takim społecznym, światopoglądowym. No, bicie dzieci, nierozwiązywalność związków małżeńskich, służebna rola kobiety w związku małżeńskim. No to są historie, które mi się w głowie nie mieszczą po prostu, a Konfederacja jest przedstawicielem takich nurtów, takich poglądów.
A z drugiej strony niskie podatki, bo to jest zaklęcie.
Jak jakakolwiek kobieta mogłaby zagłosować na Konfederację, tam jest całkowity zakaz aborcji. No to są radykalne, dramatyczne rzeczy.
Dobrze, ale z drugiej strony są niskie podatki. Jest takie chyba odczuwalne w polskim społeczeństwie potrzeba pewnego rozluźnienia, zwłaszcza dla przedsiębiorców, gorsetu finansowego. Pan go dostrzega, czy nie?
No, kwota wolna od podatków zwiększona radykalnie do 30 tysięcy. Młodzi nie płacą podatku. Ja właśnie się dziwię, że ktokolwiek z młodych mógłby zastanawiać się nad Konfederacją względem PiS-u, jeżeli my
ale Konfederacja mówi nie tylko młodzi, ale też młodzi przedsiębiorcy nie zapłacą PiS-u, dodają.
Ostatnio wprowadzaliśmy też moim udziałem mały ZUS Plus, który powoduje, że płacimy ZUS-u przez 36 miesięcy, płacimy ZUS-u na poziomie kilkuset złotych dla tych młodych, którzy startują. Mamy przepisy, które pozwalają nawet nieletnim zaczynać działalność gospodarczą i jesteśmy w trakcie jej przygotowywania.
Ale to są szczegóły, taka ogólna refleksja. Czy zdaniem pana ministra w Polsce...
To są hasła.
Ten mały biznes jest za bardzo obciążony, czy nie jest?
Przecież jest ryczałt, jest podatek liniowy. Naprawdę każdy znajduje jakby swoją podstawę do funkcjonowania i strukturę prawną. I dzisiaj to, jaka jest struktura biznesu w Polsce, to znaczy 99% to jest małego biznesu. Co to oznacza? Że jest tak strasznie, że oni nie mogą tego biznesu prowadzić? Mamy najwięcej małych przedsiębiorstw i mikro spośród krajów europejskich proporcjonalnie.
Którzy bardzo narzekają i bardzo często na Konfederację chcą głosować, a nie na was.
Ale
dlaczego?
Panie rektorze, wszyscy narzekają, bo taka jest nasza mentalność, taki jest nasz charakter. Każdy będzie mówił, że może być lepiej. Ale popatrzmy, jak było jeszcze kilka lat temu, popatrzmy, jak jest teraz. W związku z tym ja też będę narzekał na wiele rzeczy, ale ilość rzeczy, które dobrych udało się zrobić, jakby kierunek wytyczony, jest naprawdę właściwy.
Wczoraj byłem u szklarza w miejscowości, gdzie mieszkam, czy obok miejscowości, gdzie mieszkam, w Brwinowie. Długa to była rozmowa z tym szklarzem, mały zakład. On, jeden pracownik, mówi, ja mam kosztów miesięcznych 7 tysięcy. I szczególnie narzekał na podatek od nieruchomości. On idzie do gminy, co prawda, ale widełki są rządowe. I mówi, że on już nie bardzo może wiązać koniec z końcem.
No, ale widełki rządowe, to prawda, on niepodnoszone od wielu, wielu lat. No i samorząd kreuje tę politykę. No, on uchwala, jak w tych widełkach mieści się jego podatek. No więc ja zachęcam wszystkich, którzy mają obciążenie podatku od nieruchomości, żeby wnioskować do samorządów o obniżenie, o ulgę w tym zakresie.
Myśmy obniżyli... ZUS na przykład. Mówił, ja płacę co miesiąc ZUS-u 1800 zł.
Tak, no a jeżeli osiąga przychód ponad 120 tysięcy, bo proszę pamiętać, że do 120 tysięcy jest mały ZUS. W związku z tym można nie płacić go przez 3 lata, teraz o roku przedłużyliśmy.
Powołany przez was rzecznik małych i średnich przedsiębiorców mówi, wprowadźmy dobrowolny ZUS dla małych przedsiębiorców. Dlaczego nie? No, czy proszę, tak, panie ministrze?
No proszę bardzo, tylko pytanie, kto będzie później finansował emerytury tych osób i co rzecznik wtedy powie, czy weźmie ich na swoje utrzymanie. Dla mnie to jest dramatycznie nieodpowiedzialne mówić w ten sposób, tak samo jak Konfederacja mówi o dobrowolnej składce zdrowotnej i świadczeniach na poziomie 4100 zł. Za to nie zrobi się trzech zębów, a co dopiero leczyć się na nowotwór czy poważniejsze choroby. No, to są niepoważne propozycje.
A z drugiej strony Platforma ma też propozycje dla przedsiębiorców, chociażby, żeby świadczenie chorobowe było od pierwszego dnia płacone przez ZUS, a nie przez pracodawcę dla małych przedsiębiorców. To dobry pomysł czy zły pomysł?
No proszę bardzo. Ja jestem jak najbardziej za tym, tylko należałoby uszczelnić cały system, ponieważ my w Polsce mamy najwyższy wskaźnik zachorowalności pracownika. W związku z tym, jeżeli by uszczelnić ten system i on by rzeczywiście był kierowany do osób, które rzeczywiście realnie chorują, to ja jestem jak najbardziej za, ale pamiętajmy też o jednym. Donald Tusk proponuje tutaj wiele rzeczy. Dlaczego? Zabrał Polakom z kont emerytalnych ponad 100 miliardów i pewnie tą propozycję chciałby zrealizować, żeby zabrać drugie 100 miliardów, bo jeszcze jedno jest. Myśmy tego nie dotknęli, natomiast Donald Tusk pierwsze co zrobi, to pewnie przehandluje lasy i zabierze drugą część OFE. Więc może takie propozycje składać. Ja wolę, żeby to było na kontach Polaków, żeby odkładali na emeryturę, niż im zabrać i później nie wiadomo, co się z tym stanie. Tak jak z pierwszą częścią.
To jeszcze wróćmy do programu. Jarosław Kaczyński powiedział, że program już jest napisany. Tam duże jest o bezpieczeństwie pewnie, bo to jest leitmotiv tej kampanii. A co jest o gospodarce w tym programie?
Jest o gospodarce, jest o mieszkalnictwie. Ja przedstawiałem swoje propozycje. One również będą zawarte w tym programie, jak sądzę. Bardzo stawiamy na swobodę gospodarczą i proszę zwrócić uwagę na to, że to się sprawdza. My możemy tutaj zaklinać rzeczywistość, ale w każdej gazecie ekonomicznej na świecie raz w miesiącu jest artykuł o Polsce, że w Polsce najlepiej jest inwestować. Inwestycje w Polsce są najlepiej opłacalne z punktu widzenia nie wcale kosztów pracy, bo jesteśmy już daleko, daleko za nawet krajami Europy Zachodniej. Natomiast poprzez nasze umiejętności, naszą kadrę, nasze zdolności jako narodu jesteśmy bardzo cenieni, więc ja się cieszę, że dzisiaj takie wskaźniki obiektywne pokazują, jaki jest stan polskiej gospodarki.
Jaka będzie ranga tego programu? To będzie drugi plan Morawieckiego, który już w większości jest nieaktualny, no bo trochę czasu minęło.
Jest nieaktualny, ale w większości jest realizowany, bo strategia odpowiedzialnego rozwoju, którą zaproponował premier Mateusz Morawiecki, no to w zasadzie ona doprowadziła do dzisiejszego stanu. To dzisiaj mamy gigantyczny wzrost wynagrodzeń, to ona doprowadziła do realnego wzrostu poziomu życia Polaków.
Ten program dzisiaj będzie czymś tej miary, czy będzie jakimś takim kierunkowym dokumentem, który będzie realizować?
Tak, panu prezesowi bardzo zależy na tym i nam wszystkim, żeby ten program miał pewną wizją na nie tylko 4 lata, ale 8, a nawet 10. I to będzie taki wizyjny program, który pokaże, w którym kierunku chcemy zmierzać. Leitmotiv, przewodni tekst jest taki. Polacy chcą się bogacić, żyć wygodnie, żyć swobodnie i my w tym kierunku, w tym programie zmierzamy.
Będą jakieś nowe akcenty wobec poprzedniego planu Morawieckiego?
Oczywiście będą nowe propozycje, bo mamy nowy czas. Proszę pamiętać, że jesteśmy po COVID-zie, jesteśmy w trakcie wojny, więc te wątki bezpieczeństwa są ważne, bo żaden biznes się nie uda i nikt nie poczuje się wolny ani szczęśliwy w kraju, który jest zagrożony wojną. Więc my musimy na to stawiać i każdy Polak to rozumie, jest duża akceptacja dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i nie poprzez takie pomyłki jak rezygnacja z tarczy antyrakietowej, nie poprzez wyśmiewanie muru, który dzisiaj chroni nasze bezpieczeństwo, jest wielką dla nas zaporą i wiele innych rzeczy. Wykpiwano, pan nie wiem, czy tak pan sięga, 4 lata temu, Lewica i Biedroń mówili, że po co wojsko, zlikwidować wojsko, pieniądze z obronności przekazać na inne cele.
To jeszcze apelował Adrian Zandberg w roku 2001, pod koniec, w listopadzie, z mównicy sejmowej. Panie ministrze, jakbyśmy mieli ten nowy program opisać, on będzie kontynuacją polityki rodzinnej, społecznej, czy będzie bardziej liberalny, bardziej społeczny, bardziej socjalny, można jednym słowem ugryźć, czym on się będzie opisać, czym on się będzie różnił od poprzedniego programu?
Myśmy wszystkie zaległości społeczno-socjalne nadrobili. I mamy tutaj już poziom europejski, jesteśmy, można powiedzieć, na zero, w tym sensie na dużym plusie. Natomiast teraz dużo wolności, dużo swobody, dużo gwarancji obywatelskich, dużo takiego podejścia, od ciebie wiele zależy, pracuj, państwo w tym nie przeszkadza, państwo cię wspiera.
Czyli kolejnych transferów nie należy się spodziewać. Jakichś fajerwerków 500+, 800+, 1000+.
Nie, ponieważ tu bardzo dużo zrobiliśmy. Niedawno, w tym tygodniu, pan prezydent podpisał ustawę, dzięki czemu mamy 800+ od przyszłego roku. I tu gigantyczny krok zrobiliśmy. Nie ma ubóstwa wśród dzieci. Teraz trzeba dać ludziom swobodę, trzeba zagwarantować im dobrą, wysokopłatną pracę. Tego oczekują.
Panie ministrze, inflacja, jak pan na nią patrzy, jeszcze jest kłopotem? Jak pan przychodzi do ministerstwa, to martwi się inflacją, czy już sprawa załatwiona?
To jest zjazd bez trzymanki na sankach, przy dobrym śniegu, jeśli chodzi o inflację. Spada ona radykalnie, bardziej niż rynek i konsensus rynkowy wskazywał. Idziemy ponad procent każdego miesiąca od 4 miesięcy. Łącznie w całym roku, w 2023, będzie grubo poniżej 10%, 9% może jeszcze niżej. Spodziewamy się również obniżek stóp procentowych w związku z tą sytuacją. Naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym trendzie.
Jest miejsce na obniżki stóp? Gospodarka
jest, a tak naprawdę dopiero będzie. Trzeci, czwarty kwartał to będzie podstawa do obniżek. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej musi zachować się bardzo odpowiedzialnie, ale widzimy, że buduje się taka przestrzeń.
na rynku, w gospodarce jest taka, może nawet potrzeba, bo jak się patrzy na dane z Niemiec, tam już jest no, taka recesja, zwłaszcza w przemyśle.
No tam jest dramatycznie z tego powodu, że tam mało jest innowacyjności. Bazuje się na przemyśle ciężkim, który stał się niekonkurencyjny, a przede wszystkim rynek się zmienił. On jest tak już potrzebny i ważny. To samo automotive. Kiedyś ogromna siła gospodarki niemieckiej, dzisiaj całkowicie przestawiana jest na samochody elektryczne, mniejsze, ekologiczne, a Niemcy już tutaj nie są liderami. Więc no, gospodarka niemiecka jest w pewnym klinczu. Ona poprzez to, że każdy z krajów sąsiednich dba o własny interes teraz, ona nie ma tak łatwo z rozwojem, wykorzystywaniem innych krajów do budowania własnej potęgi.
Panie ministrze, naszym gościem Waldemar Buda, minister rozwoju. Bezpieczny kredyt. Sukces duży, mały, średni? No, miesiąc mamy.
Ja bym chciał zapytać, rozmawiałem już z wieloma ludźmi, którzy sięgnęli po ten kredyt i kupili mieszkanie. No to jest życiowa szansa. Prawdopodobnie nie nabyliby nigdy mieszkania, gdyby nie to rozwiązanie. Więc ja jestem dumny z tego, że udało się to wprowadzić. Jestem dumny, że tak to zadziałało. Codziennie 1000 wniosków. To jest skala programu, to jest skala, ile osobom udało się pomóc. 1000 wniosków kredytowych już osób, które mają znalezione mieszkanie, mają już zweryfikowaną zdolność kredytową.
Dla kogo? Bo pojawiła się taka narracja, nawet jakiś trener, zdaje się, Dziki, powiedział, że to wszystko dla imigrantów.
No, mam statystyki, nawet wczoraj nie więcej niż procent pojawił się obcokrajowców, w tym jakaś drobna ilość Ukraińców. No proszę mi wierzyć, tam jest cała procedura bankowa. Nikt osobie, która pracuje dorywczo albo od kilku miesięcy nie da kredytu.
A takie są warunki wstępne? Czy
1%? Jedyny element obcokrajowców czy Ukraińców, który się pojawia, to jest taki, gdzie mamy pary mieszane. Albo mężczyzna, albo kobieta są w parze, w małżeństwie i łącznie są współkredytobiorcami. Pojedynczych przypadków, czyli że sam obcokrajowiec bierze ten kredyt, jest na palcach jednej ręki w stosunku do 25 tysięcy wniosków.
Czyli to nie jest tak, że nagle wszyscy Polacy będą się zrzucać z budżetu na to, że ktoś inny dostanie kredyt.
Kompletna bzdura. Proszę pamiętać też, że to jest bzdura, natomiast trzeba pamiętać o tym, że my bardzo korzystamy na tym, że mamy obcokrajowców w gospodarce wykorzystywanych do prac sezonowych, do prac dorywczych, bo dzisiaj w wielu sektorach jak budowlanka czy rolnictwo nie ma rąk do pracy, więc my na tym bardzo korzystamy i gospodarka zyskuje. Proszę pamiętać, że każda potęga świata w wielu aspektach jakby historii, od Grecji, po Rzymian, po Egipcjan, po różne inne kraje, te nowożytne, budowały swoją potęgę na migracji. Więc musimy o tym pamiętać, że taka jest droga do sukcesu i my musimy również w tym kierunku zmierzać, ale tylko pracy dorywczej, tylko pracy zarobkowej, a nie nielegalnej emigracji, która tutaj zamierza nam nowy ład wprowadzać, czy nowe porządki i zagrażać bezpieczeństwu Polaków.
A da się taką politykę zrobić, panie ministrze?
Oczywiście. Ci, którzy rzucają kamieniami...
W Niemczech się udało? Chyba nie bardzo. We Francji też chyba niespecjalnie. Damy przykład, gdzie się udało.
Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na to. Tak, w Stanach Zjednoczonych chociażby. Dlatego, że tam jak ktoś jedzie, to wie, że musi pracować. Jeżeli nie będzie pracował, będzie bezdomnym. Nie będzie uzyskiwał świadczeń, nie będzie żerował, albo nie będzie wprowadzał swoich praw, albo swojej kultury, tylko asymilował się z narodem. Niemcy otworzyły zbyt mocno drzwi nie tylko dla tych, którzy chcą pracować, zakładać rodziny, tylko dla tych, którzy chcą też kulturowo zmieniać Niemcy.
To panie ministrze, jeszcze pytanie, wielu pytań nie zadam, ale o politykę klimatyczną zadam i to już taką, która u nas jest. Dochodzą do mnie słuchy, że wiele osób zaczyna mieć trudności, żeby swój nowy dom odebrać wskaźnik energii pierwotnej EPE. Nie wiem, czy pan minister słyszał o tym temacie. Ludzie budują domy, normalne kotły gazowe montują, nie mogą ich odebrać teraz, bo one okazuje się nie spełniają tych nowych unijnych, ale też w polskim prawie implementowanych, wyszukowanych norm środowiskowych. I co teraz?
No, Unia Europejska i Komisja jest szalona w tym podejściu klimatycznym i rzeczywiście sporo trudności sprawia wielu krajom i w wielu miejscach i tutaj taki problem też się pojawia, ale warto zwrócić uwagę na to, że żeby budować, bo zawsze projekt musi odpowiadać tym normom, które obowiązują, europejskim. Więc warto trzymać się tych norm i wtedy nie będzie problemu żadnego z odbiorem. Natomiast rzeczywiście dzisiaj wiele
kotłów... Tylko normy
kotłów,
są takie, że trudno jest je spełnić.
No wiele kotłów, jak chociażby rzeczywiście ten węglowy, o czym też słyszałem, to jest sprawa Ministerstwa Klimatu, ale słyszałem o tym rzeczywiście, że może nie kwalifikować się do do odbioru budynku, ale to jest też, proszę pamiętać, że wiele czynników na efektywność budynku i na tę normę wpływa termomodernizacja, technologia wykonania budynku, powierzchnia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wiele elementów się składa na spełnienie tych parametrów.
Ale może to już jest za dużo, może trzeba jakoś starać się poluzować te normy, czy nie, panie ministrze, jak to będzie
wyglądać? Ja byłbym absolutnie za tym, natomiast wiem, że to jest determinanta ze strony prawa europejskiego i pewnie tutaj wiele nie da się zrobić, ale jeżeli można tutaj jakikolwiek sposób ulżyć, to przyjrzymy się tym przepisom i spróbujemy to zrobić.
Na sam pakiet Fit for 55 dzisiaj mamy kolejne dwie skargi. Minister Moskwa, minister klimatu wysłała. Obronimy polską gospodarkę przed pakietem klimatycznym?
I słusznie. Tam, gdzie się da wybić zęby polityce klimatycznej, to trzeba ją wybijać, bo to dusi naszą gospodarkę i dusi obywateli. Więc na ile możemy ją ograniczyć, złagodzić, opóźnić, to my powinniśmy to robić, bo i tak podążamy swobodnie, własną wolą, poprzez odnawialne źródła energii, poprzez zachowania ekologiczne. Polacy sami idą w tym kierunku, ale nie trzeba ich zmuszać albo mówić idź szybciej. Nie trzeba ich popychać, w plecy uderzać, żeby biegli, bo oni idą w dobrym kierunku. Każdy chce być ekologiczny, tylko na miarę swoich możliwości, na miarę swoich możliwości również finansowych przede wszystkim.
Chyba na tą unijną politykę w większości Polaków stać nie będzie. To już na koniec, panie ministrze, wróćmy do kampanii. Dzisiaj rano wystartowała kampania Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka w Warszawie na tak zwanej patelni, czyli placu przed metrocentrum, powiedział: rozpoczynamy naszą kampanię wyborczą 15 października, pogonimy Kaczyńskiego. To jest aktualne hasło Platformy. A wy kiedy wystartujecie?
No tak, gonią pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale żeby gonić, to trzeba go zobaczyć i trzeba go dogonić w ogóle i złapać z nim kontakt. I jak do tej pory najczęściej przegrywają i prezes jest tutaj szybszy niż oni. Więc niech gonią, Borys Budka biega, niech goni, ale myślę, że prezesa nie uda się dogonić, a tym bardziej przegonić. Mamy pomysł na kampanię, mamy sztab z szefem Joachimem Brudzińskim.
Będzie tutaj inauguracja duża, no bo ta konwencja programowa w sierpień, koniec sierpnia, początek września, to jeszcze trochę czasu.
Borys Budka myśli, że jak wyjdzie w centrum Warszawy i ogłosi, że robi kampanię, to on zrobił kampanię, albo żeby mu się coś udało. Trzeba realne podejmować działania, które służą Polakom, a nie na konferencjach o 8 rano robić w centrum szopkę i przeszkadzać i blokować ruch dla pieszych, bo widziałem tę sytuację, więc raczej proponuję zająć się taką organiczną pracą niż taką szopką, jaką robi Borys Budka.
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Łódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Zwłaszcza radiosłuchaczom w Łodzi, 106.1 FM, godzina 8.36, czas wrócić do Szczecina, tym razem do Jaśminy Nowak.